Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Nawiązując do czasu Adwentu, w którym się znajdujemy, powiem Państwu kilka słów na temat jednego wiersza, a właściwie jednej metafory, bo w zasadzie cały ten wiersz zbudowany jest na tej jednej metaforze. Moim pierwszym celem jest prezentacja dobrego tekstu, drugim pokazanie, jak można napisać celny wiersz, który jednym zręcznym obrazem wprowadza w sam środek opisywanego zjawiska, w naszym przypadku czasu Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. A więc teraz wiersz. Ksiądz Jan Sochoń, Adwent. Musisz czekać. Zawiązać węzeł chustki, jak gwiazdę, która prowadzi do narodzonego. 11 słów, 6 linijek, ale ile w nich się dzieje? Słowo czekać, które najlepiej oddaje charakter adwentowego czasu, pojawia się już w pierwszej linijce. Potem chustka i węzeł. Węzełki na chustce zawiązuje się po to, żeby o czymś przypominały. Dzisiaj już trudniej to wytłumaczyć, bo chustki tekstylne zastąpione zostały przez chusteczki papierowe, na których trudno byłoby cokolwiek zawiązać. No ale te węzełki tekstylne przypominają, ba więcej, prowadzić mają jak gwiazda, w domyśle betlejemska, do narodzonego, czyli do Betlejem judzkiego, w którym narodzić się ma Zbawiciel. I to w zasadzie wszystko. Liczy się pomysł i umiejętność precyzyjnego użycia słów, tylko tych niezbędnych. W liczbie 11. Posłuchajmy jeszcze raz. Adwent. Musisz czekać. Zawiązać węzeł chustki, jak gwiazdę, która prowadzi do narodzonego.
Porozmawiajmy o rzeczach najważniejszych.
W naszych cotygodniowych spotkaniach z poezją i wokół poezji na ogół skupiamy się na autorach polskich. Czytamy i interpretujemy zarówno poezję klasyków, jak i poetów żyjących. Sporo miejsca poświęcamy też w naszej audycji debiutantom. Od czasu do czasu jednak sięgamy także do twórczości poetów innych kultur i języków. By przypomnieć chociażby chińskiego poetę Sichuana, Sergija Żadana z Ukrainy, Nicole Madzirowa z Macedonii, Ilmera Kuze ze Szwajcarii, czy niemiecką noblistkę Hertę Müller oraz innych zagranicznych autorów mogliśmy usłyszeć w naszej audycji Po pierwsze wiersze w mijającym roku. Także dzisiaj rzucimy okiem na pejzaż młodej poezji europejskiej. A to przy okazji frapującego przedsięwzięcia o nazwie Versopolis, realizowanego od 6 już lat w różnych krajach Starego Kontynentu. Versopolis to założona w grudniu 2014 roku międzynarodowa platforma literacka poświęcona poezji. Jej celem jest wspieranie młodych twórców i promocja ich dorobku poza granicami ojczystych krajów. W skład tego rozbudowanego projektu wchodzą 23 festiwale literackie, w tym Gdański Festiwal Europejski Poeta Wolności, organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, który to festiwal od prawie 10 lat mam przyjemność koordynować jako dyrektor artystyczny, a ostatnio jako członek Rady Programowej. W 2020 roku z powodu pandemii działania poetyckie platformy Versopolis przeniosły się do sieci. W ramach tego projektu ukazało się już kilkaset tomików w przekładzie na angielski i inne języki europejskie. Warto wspomnieć kilku polskich autorów, którzy pojawili się w serii tomików czy arkuszy poetyckich, bo są to takie drobne, ale pięknie opracowane publikacje. Wśród Polaków pojawili się Julia Fiedorczuk, Tomasz Bąk, Małgorzata Lebda czy Barbara Klicka. Goście najnowszej edycji polskiej odsłony festiwalu Wersopolis, organizowanego przez gdański IKM, którzy, gdyby nie pandemia, byliby z nami w Gdańsku, to Helen Ivory z Wielkiej Brytanii, Josep Pedrals z Hiszpanii, Samantha Barentsson z Francji oraz Martin Ingels z Belgii. Wszyscy ci autorzy zostali opublikowani w serii Wersopolis. Zacznę od kilku zdań na temat poezji Helen Ivory, Brytyjki, przetłumaczonej na polski przez poetkę Krystynę Dąbrowską. Tomik tej poetki nosi tytuł Sinobrody i anatomiczna Wenus. Bohaterka wierszy Helen Ivory odkrywa dla siebie tajemnicę rodzinnego domu, rzucając na swoich bliskich poetyckie zaklęcia, których źródłem jest baśniowa wyobraźnia, podświadomość zamieszkiwana przez rozmaite stwory, no, rodem z obrazów Hieronima Boscha, a nawet czarna magia. W średniowieczu za takie metafory groziłby jej stos. Dziś grozi jej co najwyżej piekło popularności, bo w świecie, w którym żyjemy, czarownice posiadają moc egzorcyzmowania. Średniowiecze kontra nudna i zakłamana mieszczańska ponowoczesność. Tak czytam tomik Helen Ivory, z którego jeden wiersz zdecydowałem się Państwu zaprezentować. Helen Ivory. Rodzina w nocy. Po szkole byłyśmy szmacianymi lalkami, a długie zimowe wieczory spędzało się tak. Ojciec w fotelu z niezapaloną fajką, matka w kuchni, udająca, że je, siostra i ja wśród naszych drobnych zajęć. Niewiele widziałyśmy oczami z guzików i jeszcze mniej mówiłyśmy zaszytymi ustami. Grałyśmy bawiące się dzieci, aż nadchodziła pora snu, kiedy matka fastrygowała nam powieki, żebyśmy dobrze wypoczęły nocą. Budziłyśmy się zawsze w naszych ludzkich postaciach, by odkryć, że pokoje na dole też są inne. Wybebeszone krzesło, nogi stołu na opak i ten jeden raz brak kociąt w koszyku. Głuche miauczenie matki. Josep Pedrals w tłumaczeniu Marty Pawłowskiej to autor tomiku Apoteoza Cykady. Są, proszę Państwa, poeci, dla których literatura jest przestrzenią bez czasu, a wszystkie jej formy są równie żywe i skuteczne w mówieniu o najważniejszych ludzkich rozterkach. I należy do tych poetów Josep Pedrals, którego rymowane, bardzo zrytmizowane wiersze przypominają pieśni średniowiecznych trubadurów. A może kataloński poeta tylko bawi się konwencją, testując naszą wytrzymałość na patynę i patos? Nawet jeżeli tak jest, jego wiersze skłaniają do refleksji nad granicami eksperymentu w sztuce i kultem awangardyzmu wykreowanym przez nowoczesność. Josep Pedrals. Jeśli potrzemy tym wierszem, jeśli potrzemy tym wierszem o sąsiadujące strony, ciepło, jakie się wykrzesze z rąk, którymi był pieszczony, rozdzieli strumień cząsteczek na ujemne elektrony oraz protony, jak wiecie. Wtedy wszystkie wiersza człony, jak i cały tomik przecie, przez ładunek wymuszony, co zapruszy iskier tony, rozżarzą się jak w komecie i zapłoną jak lampiony wersy, które czytać chcecie. Trzeci autor, właściwie autorka w ramach tegorocznego wydania, tegorocznej odsłony festiwalu Wersopolis, to Samantha Barentsson, której tomik Korzenie ukazał się w tłumaczeniu Marty Eloi Cichockiej. Tomik Samanty Barentsson jest mimo swojej drobnej objętości projektem głęboko przemyślanym i przeżytym, kompletnym i domkniętym, który można by nazwać rekonstrukcją ojca. Bohaterka wciąż niewiele o nim wie, ponieważ odszedł, gdy miała zaledwie 2 lata. Kolejne wiersze układają się w dramaturgiczny ciąg, a raczej w metaforyczny pociąg, którym córka wciąż zmierza na pogrzeb tego, który dał jej życie. Krajobrazy za oknem nakładają się na pejzaże pamięci, wypełniając puste miejsca po zmarłym i doprowadzając skład do stacji docelowej o nazwie Żyć. Samantha Barentson, 36 rzeczy do zrobienia przed śmiercią. 1. Zrobić listę 35 innych rzeczy do zrobienia przed śmiercią. 2. Nie umrzeć przed skończeniem listy. 3. Spojrzeć na mapę. 4. Naszykować walizki. 5. Przezornie wziąć swetry. 6. Przezornie wziąć też kostiumy kąpielowe. 7. Opróżnić konto w banku. 8. Przekierować pocztę. 9. Nagrać wiadomość na sekretarkę. 10. Wziąć prysznic. 11. Umyć samochód. 12. Zatankować paliwo. 13. Sprawdzić ciśnienie w oponach. 14. Kupić kruche ciasteczka. 15. Napełnić butelki wodą. 16. Zrobić siku. 17. Opróżnić lodówkę. 18. Podlać rośliny. 19. Zostawić kota u sąsiadki. 20. Opróżnić kuwetę. 21. Wyrzucić kwiaty. 22. Wyrzucić śmieci. 23. Dokończyć mycie naczyń. 24. Złożyć pościel. 25. Wyłączyć gaz. 26. Zakręcić wodę. 27. Wyłączyć światła. 28. Zamknąć drzwi na klucz. 29. Włożyć walizki do bagażnika. 30. Jeszcze raz wszystko sprawdzić. 31. Wyłączyć telefon komórkowy. 32. Założyć okulary przeciwsłoneczne. 33. Zapalić papierosa. 34. Ruszyć w drogę. 35. Nie zawracać. 36. Żyć. Ostatni tomik w ramach tegorocznej platformy Versopolis, polskiego jej wydania, to tomik Martin Ingels pod tytułem Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficjalnych Sobowtórów Martena Ingelsa. Jednym z przywilejów, jakimi dysponuje pisarz, a zwłaszcza poeta, jest życie zwielokrotnione. W każdym wierszu poeta może być kimś innym, stwarzając próbne wersje siebie i posyłając je w świat, to znaczy wśród czytelników, po to, żeby zobaczyć, jak sobie poradzą. Takim konglomeratem tożsamości jest właśnie Martin Ingels, który powołał nawet Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficjalnych Sobowtórów Ingelsa. Poczynania tej menażerii bacznie obserwuje i relacjonuje nam z zaświatów w tekstach pisanych po swojej śmierci. Zawikłane? Przeciwnie. Poeta w krzywym zwierciadle ukazuje nam świat, w którym każdy może być kim i czym chce. Bodiardowską procesję symulakrów, piekło banału, koszmar dowolności i nierozróżnialności. Martin Ingels. Ars poetica. Ciężar świata? Poezja. Cieknący kran w moim gardle? Poezja. Poezja, poezja. Kiedy krztuszę się podczas snu i kaszląc się budzę? Poezja. Cisza między dwoma uderzeniami serca? Poezja. Skaleczenie papierem środkowego palca? Cholerna poezja. Nadmuchanie balonu do granic napięcia? Poezja. Moja ukochana wie, dokąd będziemy jeździć na wakacje przez kolejne 10 lat. Do poezji. Co pcha wiatr w moje plecy? Poezja lub jej brak. Kiedy pada deszcz, odwiedzam ryby. poezja. Jak tam twoje zarobki, pyta mój ojciec. Wymuszona poezja. Co sprzedali cyrkowi za bezcen? Poezję. Europa? Poezja. Lapis lazuli? Poezja. Księżyc mruga okiem? Poezja z zawiązanymi oczami. Wiek ziewa, a ja jestem wolny. Poezja. Kim jesteś, pytacie? Poezją. Części mnie nie ma niż jestem. Podnosisz kamień, a on wyślizguje się w liczbie mnogiej. Poezja. Co skanduje publiczność głośno i wyraźnie, kiedy się błaźnie? Poezja! Poezja! Proszę Państwa, 27 listopada platforma Wersopolis, dostępna pod zakładką na stronie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, udostępniła filmy. Na filmach tych można wysłuchać rozmowy z poetami tegorocznej edycji, rozmowy na temat gotowania i poezji, na temat tego, jakie są ich przepisy na dobry wiersz, albo jakim daniem sami są, czy gdyby mieli być daniem, jakie by to było danie. Takie intrygujące pytania zadaje im w tych krótkich wywiadach Piotr Milcarek. Warto zainteresować się tym festiwalem, tym projektem Wersopolis, ponieważ warto czytać poezję w przekładzie. A dlaczego? Bo równie dobrze moglibyśmy zapytać, dlaczego warto podróżować, albo dlaczego warto poznawać nowych ludzi. Spotkanie z poezją obcojęzyczną to spotkanie z inną wrażliwością, inną wyobraźnią. Takie spotkania uczą nas empatii, poszerzając przestrzeń naszej wewnętrznej wolności. Nade wszystko jednak poezja w przekładzie, poezja wybitna, tworzona w innych językach, dowodzi, że to, co w wierszu najważniejsze, jest czymś ponadnarodowym i pozajęzykowym. Że klucz, jakim jest dobra metafora, otwiera wszystkie drzwi.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Różewicz. Powrót. Wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, pochodzi z tomu Czerwona Rękawiczka, wiersze z lat 1947-1948, wydanego w 1948 roku, a więc 3 lata po zakończeniu Wielkiej Wojny, która zdziesiątkowała nasz naród. Od napisania Powrotu minęło ponad 70 lat. W tym czasie przyszły na świat kolejne generacje, które wychowały się w pokoju. Najpierw w pokoju ustroju socjalistycznego, później po roku 90 w pokoju ustroju liberalno-demokratycznego. Te późniejsze generacje nie bardzo już dzisiaj rozumieją i nie bardzo odczuwają nie tylko psychikę ludzi, którzy przeżyli kataklizm wojny światowej, ale już nawet traumatyczne doświadczenia stanu wojennego wydają się im czymś tak odległym i nierealnym, że powoli przechodzą one w sferę społecznego mitu. Dzisiejsi młodzi biegają po ulicach, krzyczą, to jest wojna, ale nie bardzo wiedzą, czym kontestowanie rzeczywistości, zresztą z błogosławieństwem rozmaitych szemranych aktywistów i cwanych polityków, różni się od prawdziwej wojny, w której giną ludzie. Bo jeśli gry uliczne są wojną, to jak nazwać to, co działo się w Europie w latach 30. i 40. XX wieku? Chcę przez to powiedzieć, że trudno dzisiaj czytać ze zrozumieniem takie wiersze jak Powrót, bo nie bardzo wiadomo, do jakich odwołać się doświadczeń, do jakiego etosu, skoro słowa zaczynają znaczyć co innego niż znaczą. Przypomnę, że Tadeusz Różewicz walczył z bronią w ręku w oddziale Armii Krajowej od czerwca 1943 roku do listopada 1944 na terenie powiatów radomszczańskiego, koneckiego, włoszczowskiego, opoczyńskiego i częstochowskiego. I to on napisał w wierszu Ocalenie, cytuję, mam 24 lata, ocalałem, prowadzony na rzeź. I dalej, człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. A w wierszu Lament, mam lat 20, jestem mordercą, Jestem narzędziem tak ślepym jak miecz w dłoni kata. Zamordowałem człowieka i czerwonymi palcami gładziłem białe piersi kobiet. Okrutne obrazy, ale Różewicz ich nie wymyślał, on je zapisywał. Zapisywał swoją traumę, zapisywał w wierszu rozpad wartości, będący konsekwencją każdej wojny, zarówno tej na śmierć i życie, jak i tej na obelgi i przekleństwa. A co opisuje w wierszu Powrót? To samo, ale inaczej. Opisuje niemożliwość powrotu z wilczego świata zwierzęcych instynktów do świata ludzkiego. Niemożliwość porozumienia się tych, którzy zostali naznaczeni wojną i jej brudem, z tymi, którzy takich doświadczeń nie mają. Dlatego podmiot, który w niebie odnalazł swoich rodziców, jest zmęczony i zniechęcony. Myśli, jakże im opowiem o tej długiej i splątanej drodze. I nie znajduje właściwych słów, dlatego kryje głowę w dłoniach. Na pytanie odpowiada krótko i opryskliwie. Mówi, nic mi nie jest, dajcie mi spokój. I czym właściwie jest ten tytułowy powrót? Śmiercią bohatera, który po przejściu na drugą stronę trafił do rodzinnej izby, bo jako w niebie, tak i na ziemi, i stwierdził, że do tego miejsca już nie pasuje? Może zresztą to nie śmierć, a jakiś wizyjny wgląd w to, co będzie? A może i nie wgląd, a marzenie senne, które za chwilę rozwieje się jak dym? Jakkolwiek ten obraz zakwalifikujemy, nie zmieni to jego przesłania, a to jest oczywiste. Przeżycia wojenne tak zmieniają psychikę, że człowiek, który ich doświadczył, nie pasuje ani do ludzi żyjących przed nim, ani do współczesnych. Pozostaje sam na sam ze swoją traumą, przynajmniej do czasu, kiedy jej nie wypowie, do czasu, kiedy nie znajdzie dla niej właściwej formy. A właściwa forma zwykle znajduje się wtedy, kiedy człowiek jest gotowy, żeby z niej skorzystać. Tak właśnie było z Różewiczem, który pisał o swoich wojennych doświadczeniach, a przede wszystkim o utracie wiary w człowieka, wyznawane przez niego wartości religijne, etyczne, filozoficzne, które w konfrontacji ze złem okazały się niewystarczające. Otóż, żeby te swoje przeżycia zapisać, odrzucił podstawowe zasady wersyfikacyjne wiersza, sylabiczność, średniówki, podział na zwrotki, ogołocił wiersz z ozdobnych środków stylistycznych, z rymów, z inwersji składniowych. Używał naturalnego szyku potocznego, unikał wzniosłości, za to lubował się w tzw. poezji nagich faktów, w brutalnych obrazach naturalistycznych. Ten swoisty ascetyzm formy wiersza nazwany został zresztą stylem różewiczowskim w poezji. Tak też jest napisany wiersz, który usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, bo choć w powrocie nie znajdziecie Państwo poezji nagich faktów, to jednak inne wyróżniki stylu różewiczowskiego i owszem, posłuchajmy.
Tadeusz Różewicz. Powrót. Nagle otworzy się okno i matka mnie zawoła. Już czas wracać. Rozstąpi się ściana. Wejdę do nieba w zabłoconych butach. Usiądę przy stole i opryskliwie będę odpowiadał na pytania. Nic mi nie jest. Dajcie mi spokój. Z głową w dłoniach tak siedzę i siedzę. Jakże im opowiem o tej długiej i splątanej drodze? Tu w niebie matki robią zielone szaliki na drutach. Brzęczą muchy. Ojciec drzemie pod piecem. Po 6 dniach pracy? Nie, przecież nie mogę im powiedzieć, że człowiek człowiekowi skacze do gardła.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.